Elżbieta Rafalska, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam panią w studio.
Dzień dobry, witam pana i witam państwa i bardzo się cieszę, że jestem w studio, że to niezdalna rozmowa.
Znamy już termin wyborów prezydenckich. Marszałek Elżbieta Witek ogłosiła, że będzie to 28 czerwca. Panie poseł, uda się, i teraz wyliczę, wydrukować karty wyborcze, zorganizować komisje wyborcze, przeprowadzić kampanię wyborczą, odbyć debaty wyborcze, no i jeszcze minąć polityczne przytyki opozycji.
Panie redaktorze, nawet nie możemy, mówiąc o kampanii, powiedzieć, że się uda. To będzie po prostu zrobione, bo w tym uda się jest taki łód szczęścia. Do wyborów prezydenckich przygotowujemy się od dłuższego czasu. Gdyby nie obstrukcja Senatu, te wybory byłyby już za nami. Znaczna część kampanii odbywała się poza jedyną zmianą kandydata Koalicji Obywatelskiej, a więc zamianę Kidawy Błońskiej na Rafała Trzaskowskiego. Pozostali kandydaci uczestniczyli już w debatach, budowali swoją pozycję, przedstawiali swoje propozycje programowe, albo raczej ich nie przedstawiali. Natomiast te kwestie związane z technikaliami absolutnie muszą bezproblemowo być załatwione i nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. PKW odpowiada tu też za prawidłowy przebieg wyborów, które odbędą się 28 czerwca.
Marszałek Elżbieta Witek ujęła to w ten sposób, cytuję: wybory miały odbyć się przy pomocy Poczty Polskiej, mieliśmy obstrukcję, rozpoczęła się akcja ulica i zagranica, bo opozycja dobrze czuje się w chaosie. Istotnie było to granie opozycji na obstrukcję, bo był też taki przekaz, że no, zdrowie Polaków jest najważniejsze.
No proszę zobaczyć, jak teraz zapomina się o tym zdrowiu Polaków. Mówię tu o opozycji. Opozycja dążyła wyłącznie do jednego celu. Oczywiście zmiany kandydata, bo okazało się, że kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska miała dramatyczne spadki poparcia wśród Polaków. Okazało się, że została zdystansowana niemalże przez wszystkich kandydatów i trzeba było nadużywać argumentacji troski o zdrowie Polaków, zagrożeń, śmiercionośne koperty, listonosz jako roznosiciel koronawirusa, mnożyć problemy, mnożyć poczucie niepewności i chaosu po to tylko, żeby doprowadzić do zmiany kandydata, a potem kolejna gra na zwłokę, kolejna próba przesunięcia terminów wyborów, no ale ostatecznie mamy termin, na który myślę wszyscy już bardzo czekaliśmy, nieodwołalny 28 czerwca. Będą wybory prezydenckie. Wybory, które Polacy lubią, bo są stosunkowo prostymi, nawet w sensie technicznym, ale są też jasne. Są dla mnie takie czarno-białe, bo jak na dłoni widać ofertę, jaką ma dla Polski Andrzej Duda, Polska Plus i Rafała Trzaskowskiego, który nie poradził sobie jako prezydent stolicy, więc mamy tu też taką konfrontację i całą skalę jeszcze innych
kandydatów. Skoro pani już przywołała Rafała Trzaskowskiego, To zapytam, czy kandydatowi Zjednoczonej Prawicy, obecnemu prezydentowi, wyrósł silny kontrkandydat w osobie właśnie Trzaskowskiego, czy to tylko efekt świeżości wejścia do wyborczej gry?
Na pewno efekt świeżości jest tu też ważny, ale świeżość to jest taka cecha, która szybko mija. A więc za chwileczkę przyjdą pytania o konkretne rozwiązania. Za chwileczkę będzie pogłębiona ocena dorobku Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta i on tu bardzo kiepsko wypada. Zderzą się przede wszystkim wizje Polski, dwie różne wizje, diametralnie od siebie odległe. I mamy Andrzeja Dudę, który ma za sobą dorobek bardzo dobrej kadencji, który jest prezydentem, który przedstawił swoje propozycje programowe, jest też prezydentem przewidywalnym, prezydentem, który współpracuje z rządem, bo proszę pamiętać, że jesteśmy w specyficznym momencie. Jesteśmy po okresie bardzo dobrego wzrostu gospodarczego. Wchodzimy w etap kryzysu popandemicznego, którego przebieg tak naprawdę nie był w stanie nikt ocenić i przewidzieć. Więc jakby ta współpraca między rządem a prezydentem jest nieodzowna, jest konieczna, jest po prostu wpisana w zdolność rozwiązywania problemów. Nie wyobrażam sobie, że mamy wrogi Senat, mamy wrogiego prezydenta i większość parlamentarną, która przygotowuje propozycje tego typu jak te nasze tarcze pokazujące kompleksową pomoc adresowaną do przedsiębiorców, pracowników i nie ma tutaj wspólnoty działania, bo opozycja jest niekonstruktywna, opozycja dąży do destabilizacji państwa.
Zwrócenie się wczoraj premiera w Sejmie o udzielenie wotum zaufania dla rządu. Borys Budka, jak sobie dobrze przypominam, czyli szef Platformy, nazwał polityczną ustawką pod promocję prezydenta Andrzeja Dudy. Jeden z komentatorów politycznych powiedział wczoraj, że opozycja, cytuję, poczuła krew na fali sondaży z Rafałem Trzaskowskim. Jak pani to skomentuje?
Ja myślę, że Borys Budka miota się jako szef partii i widzi, że nie dorósł do tej roli, aczkolwiek oczywiście zmiana kandydata spowodowała wzrost wyników sondażowych. Ta totalna krytyka, to nadużywanie emocji, nadużywanie przymiotników obrażających rząd, poniżających właściwie wszystkich Polaków, bo przecież my jesteśmy demokratycznie wybraną władzą. To ludzie dali mandat rządowi i dali jej większość parlamentarną. Pokazuje, że brakuje już argumentów merytorycznych i sięga się po inwektywy, tak? Poczuła krew, ponieważ tendencja spadkowa Platformy Obywatelskiej mogła doprowadzić do rozpadu tej partii. Zobaczymy, co będzie się dalej działo. Andrzej Duda ani Zjednoczona Prawica nie lekceważy żadnego z kandydatów, ale my mamy przewagę jakby tych czynów, tych konkretów, które były robione. Po pierwsze, przed epidemią naprawdę mieliśmy świetny okres wzrostu gospodarczego za sobą, bardzo dobre i w trakcie realizacji inwestycje społeczne. W trakcie pandemii bardzo dobrze poradziliśmy sobie. Można zobaczyć, jak to wygląda na tle innych krajów Unii Europejskiej.
No właśnie o to miałem panią zapytać, jak wyglądamy. Chwaleni. Jakie są efekty gospodarcze prowadzenia tarcz łagodzących, podkreślam to słowo, skutki pandemii i obostrzeń z nimi związanymi. Przede wszystkim, jak wyglądamy na tle innych krajów Europy?
Wyglądamy bardzo dobrze. Nasze propozycje są oceniane bardzo wysoko, ponieważ one są komplementarne, one są kompleksowe, adresowane do różnych grup. Zadziałaliśmy bardzo szybko. Proszę zobaczyć, że wszystkie cztery tarcze, teraz jest czwarta tarcza, to łącznie 400 miliardów złotych, a z tej części tej budżetowej to będzie ponad 15% PKB. A więc absolutnie robimy wszystko, żeby ratować gospodarkę, żeby PKB po okresie spadku też nam powindowało może pod koniec roku, żeby uratować zatrudnienie. I to się też odbywa, to się dzieje. Nie mamy takiego skokowego wzrostu, daleko nam do tego, jakie mają inne kraje Unii Europejskiej. Już nie będę się posługiwać takim krajem jak Stany Zjednoczone, bo to zupełnie inne światy. Ale patrząc na efekty tarczy, to one przynoszą dzisiaj wymierne nam dane. No bezrobocie za kwiecień naprawdę nieznacznie wzrosło. Poziom 5,8 to jest taki poziom bezrobocia, jakie nie było tak niskie, jakie nie było w ostatnich 10 czy może nawet więcej latach, więc to jest jedno z najniższych ciągle bezrobocie mimo kryzysu. Rząd przygotowuje propozycje nawet dla tych osób, którym być może nie uda się znaleźć zatrudnienia, chociaż pierwszym głównym celem to jest mieć to zatrudnienie. Skala tej pomocy, tarcza finansowa, to są miesięczne wypłaty dla przedsiębiorców na poziomie 40 miliardów złotych, więc trudno jest kwestionować skalę tej tarcze. Wypłacane są pożyczki.
Tarcze są, pieniądze są, ale ich dystrybucją zajmują się nierzadko jednostki samorządowe, a z tym bywa różnie.
No, takim świetnym przykładem jest właśnie Warszawa, rządzona przez Trzaskowskiego, gdzie samorząd po raz kolejny, bo ja pamiętam 500-kę i z 500-ką sobie bardzo słabo radził w rankingu miast wojewódzkim, był niemalże na końcu, również nie radzi sobie z wypłatą tych mikropożyczek w wysokości 5 000 zł. Ja słyszę, że oni mają dużo tych pożyczek. Oczywiście, że mają dużo, bo to jest największy samorząd, ale w związku z tym mają więcej pieniędzy, więcej prowizji, więcej pracowników, tylko słabą zdolność zarządzania i organizowania tego wszystkiego i na różnych poziomach tak się okazywało. Wiele projektów realizowaliśmy przy współpracy z samorządem Warszawy i się okazywało, że oni zwykle byli w ogonie realizacji tych programów, a więc coś jest tu na rzeczy. I tej nieudolności nie da się wytłumaczyć ilością wniosków, ponieważ proporcjonalnie do tego powinno być większe zatrudnienie, większa sprawność, większa elektronizacja, większe usprawnienie. To zależy właśnie od gospodarza. Gospodarz jest kiepski, efekty są też kiepskie.
No i w efekcie.
I dlatego przedsiębiorcy czekają. Możemy tu tylko posłużyć się naszym lokalnym przykładem, bo akurat Gorzowski Powiatowy Urząd Pracy jest tym samorządem, tym pupem w Polsce, w mieście wojewódzkim. Pamiętajmy, że on realizuje zadania i miasta powiatowego, i miasta na prawach powiatu grodzkiego, który najlepiej w Polsce w wysokim procencie realizuje te wypłaty, które sięgają czasami 90%, a nie tak jak w Warszawie 9, 10, 15 czy 16, gdzie ludzie tygodniami czy miesiącami niemalże będą czekali na te pieniądze.
A w efekcie obrywa się rządowi, że pieniądze nie trafiają do przedsiębiorców, jak pani zwróciła uwagę, szybko, a ci przecież nie zawsze orientują się, co powoduje takie opóźnienia.
Nie, no to zwykle jest tak, że jak coś dobrze, to samorząd, a jak niedobrze, no to ten rząd. No to musimy tą prawdę jednak przedstawiać i prezentować ludziom.
I tu kończymy, stawiamy kropkę. Elżbieta Rafalska, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, była porannym
gościem
w Radiu
Zawód. Dziękuję za uwagę. Miłego dnia.